Jest godzina 21:51. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Bolesław i rozpoczynamy rozmowy niedokończone, wieczorne nasze rozmowy niedokończone. Tematem dzisiejszym jest sejmik liderów ruchów katolickich, o którym opowiemy i wskażemy miejsce, ale także czas i opowiemy, dlaczego ten sejmik zaprasza przedstawicieli ruchów katolickich na Jasną Górę. Ale zanim rozpoczniemy już rozmowy, dyskusje, propozycje, chciałem powitać bardzo serdecznie gości w dzisiejszym naszym studiu. Są nimi pani Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże również pani. Pan poseł mecenas Bartosz Kownacki i pan poseł Andrzej Jaworski.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy pięknie. Więc temat jest dosyć taki jakby z pozoru tajemniczy. Zwoływany jest sejmik. Sejmik w odróżnieniu od Sejmu gdzieś kojarzy mi się też z dawną Rzeczpospolitą, kiedy przyjeżdżano tam, aby w ważnych sprawach debatować, no i ożywiać, że tak powiem, wszystkich, którzy tworzyli naszą ojczyznę, budowali naszą ojczyznę. Myślimy o tych sejmikach bardzo poważnych i dobrych, które przyniosły przecież dla Rzeczpospolitej wiele, wiele dobra. Więc pytam autora tego pomysłu, pana posła Andrzeja Jaworskiego, co kryje się pod tym właśnie tytułem Sejmik Liderów Ruchów Katolickich.
Drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, od kilku lat obserwujemy, jak w naszej ojczyźnie trwa nieustanny atak na Kościół katolicki, na wartości naszej religii, na naszych hierarchów, w jaki sposób łamane są podstawowe prawa człowieka. I możemy o tym mówić na wielu aspektach, zaczynając od chociażby sprawy związanej z brakiem koncesji dla telewizji Trwam, kiedy osoby najwyżej postawione w państwie, które powinny odpowiadać za wolność mediów, za to, aby sprawiedliwy podział dostępu do informacji był zachowany, dzięki bardzo mocnej protekcji, bardzo dzięki mocnemu poparciu ludzi władzy, mogą robić, co chcą i lekceważą katolików. Mamy sytuację, kiedy jest próba zmiany programu w naszych szkołach tak, aby nie miało nic wspólnego z katolicką nauką społeczną, z wartościami katolickimi. Jest w ogóle próba samego przeniesienia lekcji religii w taki sposób, aby to samorządy decydowały o tym, czy lekcje religii będą i na jakich zasadach. Mamy do czynienia w końcu z czymś, co jest najbardziej groźne, to znaczy z próbą zmian postaw obyczajowych. Zamiast rozmawiać w Sejmie o gospodarce, zamiast rozmawiać o zmianie przepisów tak, aby rodzina w Polsce była doceniona i aby były ulgi prorodzinne. Mówi się o związkach partnerskich jako o tym, co jest obecnie niby najważniejsze i o tym, w jaki sposób karać osoby, które temu się przeciwstawiają. Przypomnę, że są nawet takie już propozycje ustaw wniesione, aby nazywanie tego typu postaw jako postawy grzeszne powodowało wkroczenie prokuratury. I my jako katolicy świeccy od dłuższego czasu, obserwując to, co się w Polsce dzieje, zwłaszcza po tym, kiedy w Sejmie pojawiło się nowe ugrupowanie lewicowe czy lewacko-libertyńskie, które już z mównicy sejmowej potrafi w każdej sprawie zaatakować Kościół, zaatakować ludzi Kościoła, kiedy zaobserwowaliśmy, że w mediach tego typu postawy są promowane, stwierdziliśmy, że musimy dać temu odpór. Ten odpór oczywiście z naszej strony ma swoje różnego rodzaju wady, a tą główną wadą jest brak poparcia przez całe spektrum ludzi świeckich z Kościoła, polegające na tym, że w momencie, kiedy jest jakaś ważna sprawa, jakaś ważna debata, zabierają w niej głos głównie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma tego oddźwięku wśród całej masy katolików w naszej ojczyźnie. A biorąc pod uwagę, że w Polsce jest kilkanaście tysięcy różnego rodzaju organizacji katolickich o różnym poziomie oddziaływania, od parafialnych, często różnego rodzaju ruchów związanych z chociażby z działalnością czysto religijno-modlitewną, po duże stowarzyszenia jak chociażby Akcja Katolicka czy Civitas Christiana, stwierdziliśmy, że ważne jest, abyśmy mogli się spotkać, abyśmy mogli spotkać się na Jasnej Górze i tam podyskutować, przedstawić różnego rodzaju propozycje i rozwiązania, co zrobić, jak zrobić, aby katolicy zaczęli w Polsce w końcu decydować o tym, w jakim kierunku będzie szło prawo, w jakim kierunku będą szły rozwiązania podatkowe, na co będą wydawane nasze pieniądze, bo to od nas zależy. I jestem przekonany, że właśnie Sejmik Liderów Ruchów Katolickich na Jasnej Górze może być takim momentem, kiedy zaczniemy brać sprawy w swoje ręce dla dobra nas wszystkich.
Ruchy religijne, o których mówimy, ruchy, które są tak liczne w naszej ojczyźnie katolickie, one mają swoje własne cele. Pani, kiedy byliśmy jeszcze na audycji telewizyjnej, mówiła, mają swoją własną formację i muszą jej pilnować. Czy to właściwie wystarcza? Czy, powiedzmy, formacja poszczególnych członków wystarcza, czy powiedzmy ten zasób bardzo ważny, istotny, modlitewny, to już wyczerpuje istnienie ruchów. Zwracam się do pani Janny Kołakowskiej z tym pytaniem.
Tak, ja myślę, że to są dwie rzeczy. Jedna sprawa to, o czym mówiliśmy w telewizji. Modlitwa i czyn. Bardzo istotne dwa czynniki. Ja mam przed sobą słowa kardynała Augusta Hlonda z roku 1946, czyli z tego roku, którym umarł. Wcześniej powiedział takie ważne słowa. Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni. Walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego. Z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upajają się wizją społeczeństwa, w którym nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wyniki tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręczają wątpliwości. Kościół ma zapełnione zwycięstwo, bo bramy piekielnego nie przemogą. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szale tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. Słowa wypowiedziane w 1946 roku. Rozpoczyna się wielka ofensywa komunizmu. W 1948 roku jeszcze Bierut chodzi na procesję, ale księża siedzą już w więzieniach. Ponad 1000 kapłanów zostało uwięzionych przez komunistów. Zapadają wyroki śmierci, prawda? Wydaje się, że ten szatan w Polsce triumfuje. Ale z drugiej strony my przecież pamiętamy tamte czasy, jeśli porównamy je do dzisiejszych czasów. Wtedy były kościoły pełne, ludzie byli rozmodleni. No i istniało też bardzo wiele grup modlitewnych, grup katolickich i wtedy i modlitwa, i czyn. Później, kilka lat później, czy może kilkanaście lat później, mamy Nową Hutę, symbol ateizmu, gdzie w ogóle nie miało być kościoła. Ci rozmodleni ludzie, którzy 4 lata wcześniej byli na Jasnej Górze, 1 000 000 Polaków na uroczystościach w roku 1956 było na Jasnej Górze i ci sami Polacy potem walczą wręcz z zomowcami o ochronienie krzyża. Czyli tutaj właściwie ci rozmodleni ludzie i modlą się, i walczą, i stawiają czoła, są bardzo aktywni. Przecież udział w życiu religijnym dla wielu osób był zakazany. Ludzie byli represjonowani, uczniowie nie byli wypuszczani ze szkoły na jakieś uroczystości religijne. Procesja przeniesiona była na późne godziny popołudniowe, prawda, w Boże Ciało. Boże Ciało w ogóle nie było dniem wolnym od pracy, a ludzie karni i dyscyplinarnie byli w kościele. Oprócz modlitwy był ten czyn. Nie tylko modlimy się w domu, odmawiamy różaniec, ale idziemy tam, gdzie Kościół nas oczekuje. Jesteśmy świadkami wiary na ulicy, w miejscach pracy, wszędzie. I można by powiedzieć, wtedy wzywał też oczywiście prymas Chlonta, potem Stefan kardynał Wyszyński, wzywali do modlitwy różańcowej, że jeśli zwycięstwo przyjdzie, to właśnie będzie to zwycięstwo Matki Bożej Różańcowej, przyjdzie przez różaniec, ale tego czynu było bardzo dużo. No i w efekcie co mamy? W najczarniejszej nocy komunizmu, gdzie wiara w innych państwach europejskich jest zupełnie usunięta z życia, w Polsce powstają nowe diecezje, o tym mówił Stefan kardynał Wyszyński, prawda? Więc Kościół jest obroniony w Polsce, pomimo ogromnych sił przeciwko Kościołowi. Bo
czyli
oprócz...
pani akcentuje, że fundamentem była modlitwa, rozpoznanie rzeczywistości także na modlitwę i czyn, czyli działanie, bo przypominam sobie to wszystko, co działo się z opisów oczywiście w Nowej Hucie, jak pani wspomniała, to ludzie stanęli przy krzyżu. W
5 tysięcy ludzi, tak?
W lecie pilnowali krzyża, byli zdeterminowani, przecież oni mieli rodziny, przecież oni musieli iść do pracy, oni stanęli przy krzyżu.
Dokładnie, i nawet były starcia z zomowcami, były osoby ranne, być może nawet były zabite, tego historycy do końca nie wiedzą.
Także.
Aresztowanych było bardzo wiele, ale proszę zobaczyć, każdy udział w procesji Bożego Ciała, to była pewna ofiara ze strony tych ludzi. Ludzi, którzy potem mogli spodziewać się represji, prawda? Nawet dla niektórych po prostu codzienne, co niedzielne uczestnictwo w mszy świętej mogło być.
A ci, którzy budowali kościoły w diecezji na przykład przemyskiej za jedną noc czy za dwie noce.
Oczywiście, w Małym Cichym na przykład kościół powstał w ciągu jednej nocy, prawda? Ludzie się nie bali represji, nie bali się przeciwstawić po prostu temu represyjnemu systemowi. I ja myślę, że ten czyn był bardzo ważny i przyniósł piękne, wymierne efekty. I myślę, że my potrzebujemy dzisiaj i modlitwy, i czynu, żeby, bo ten czyn też jest manifestacją wiary, ten udział właśnie w procesjach dla tamtych ludzi, w pielgrzymkach na Jasną Górę, w takim milionowym stawieniu się na Jasnej Górze, prawda? Jest to manifestacja wiary. My nie możemy z naszą wiarą ukrywać się tylko i wyłącznie do kościoła, do kaplic, gdzie się spotykają wspólnoty religijne, do salek katechetycznych, gdzie te wspólnoty rozmawiają o swojej formacji. My potrzebujemy naprawdę ludzi aktywnie zaangażowanych w obronę kościoła i wartości katolickich.
Myślę, że właśnie rodzina Radia Maryja tak działa. Modli się, buduje się katechezą, ale też działa w swoim środowisku. Organizując modlitwy, organizując spotkania, organizując jakieś bardzo, bardzo ważne dokształcenia, uczestniczy w sympozjach, w pielgrzymkach, w których się przecież tyle mówi, tyle się dzieje. Ludzie są naprawdę mocni i to jest bardzo, bardzo fundamentalne dla całej rodziny Radia Maryja, że oni czynią także. Nie tylko słuchają, nie tylko modlą się razem i z radiem, ale słuchają. Czy mamy prawo publicznie podejmować dziś takie dyskusje? Zwracam się do pana posła Bartosza Kownackiego. Czy mamy prawo właśnie publicznie podejmować takie dyskusje, choćby i teraz, i mówić o odpowiednich działaniach?
Ja myślę, że nie tylko prawo, ale i obowiązek jako Polacy, jako katolicy. Dlatego, że gdybyśmy nie bronili wiary, a do tego za chwilę przejdę, bo mamy do czynienia z takim oczywistym atakiem na wiarę naszą, to byłby to grzech zaniechania, również względem naszej ojczyzny. Dlatego, że, i to mówił pięknie ojciec święty Jan Paweł II, nie można rozdzielić, nie można zrozumieć losów naszej ojczyzny, losów Polski bez Kościoła. Te losy Polski praktycznie zaczynają się wraz z Kościołem, prawda? 966 rok, chrzest Polski. I przez te ponad już 1050 lat te losy są związane i to Kościół jest ostoją polskości. Ostroją nawet państwa jako takiego, bo przecież
oczywiście.
Interrex, prawda? Kim był Interrex? Właśnie sprawował funkcję króla, zastępował króla w momencie bezkulewia. I później, no, czas zaborów. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie Kościół katolicki, gdyby ta tożsamość, która się wiązała, to przechowanie wszystkich tradycji, to Polski nie było, ale na pewno już nie byłoby w takim kształcie. Dlatego, że za chwilę po odzyskaniu niepodległości dochodzi do wielkiego wydarzenia, cudu nad Wisłą. Wielkiej bitwy, ale całej wojny, bo to przecież nie jest tylko ta jedna bitwa, ona jest jakby punktem zwrotnym. I później II wojna światowa i okres komunizmu, przez który przeszliśmy. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że tak jak udało nam się obronić dzięki Kościołowi przed Turkiem, ogromne zagrożenie. Później udało nam się obronić przed komunizmem. Tak dzisiaj pojawił się, moim zdaniem, o wiele groźniejszy wróg. O wiele większe zagrożenie, dlatego że wtedy ta przeciwna strona była jasno zdefiniowana. Po odzyskaniu, po 89 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po obaleniu komunizmu, pojawiło się zagrożenie teoretycznie na bliskiej nam cywilizacji, bo z tej samej się wywodzimy, zachodniej, z Europy Łacińskiej, takiego liberalizmu i libertynizmu, które mówi o tym, iż takiego wojującego ateizmu wręcz bym powiedział, który mówi, że nie ma miejsca dla Boga w życiu człowieka. Jeżeli chcesz mieć miejsce dla Boga, to gdzieś zamknięty w swoim pokoju, potajemnie, po cichu, nie masz prawa mówić o tym, że Bóg jest dla ciebie ważny, a już okazywać tego, no to wręcz jest to przestępstwo. I na to my się nie możemy zgodzić. Musimy się obudzić. Wreszcie katolicy muszą się obudzić i wiedzieć, jaki ciężar odpowiedzialności na nich spoczywa. I my oczywiście jako parlamentarzyści, ja tu spoglądam w stronę pana posła Jaworskiego, staramy się to robić na niwie takiej ogólnokrajowej, parlamentarnej, bo tu jest ogromna ilość przykładów, chociażby pierwszy z brzegu, czyli te związki homoseksualne czy związki partnerskie. Przecież jakiś czas temu Sejm odrzucił ustawę, projekt ustawy, który legalizowały takie związki. Co zrobił pan premier? Pan premier łamiąc sumienia również posłów swojej partii, nakazał na nowo pracę nad takim prawem. Dyktat jednej osoby zmusza i pewnie ci posłowie ulegną wcześniej czy później, tylko że będą chcieli uzyskać miejsca na listach, pozycję w partii zachować, wcześniej czy później ulegną, zmusza do łamania ich sumień. A ja podam przykład z ostatniego piątku, niesamowicie bulwersujący to. Mało kto zwrócił na to uwagę. My w ostatni piątek głosowaliśmy przepisy odnośnie ustaw Gowina, tak zwanych ustaw deregulacyjnych. One otwierały szereg zawodów korporacyjnych typu zawód adwokata, radcy prawnego komornika, szereg zawodów, które są dzisiaj obwarowane przepisami tak, żeby młodzi ludzie łatwiej mogli uzyskać do nich dostęp. I oczywiście taka idea co do zasady jest słuszna, ale tam był taki było kilka takich bardzo ciekawych głosowań, a mianowicie, jak część z Państwa wie, inni nie, no, W wielu zawodach zaufania publicznego, podobnie jest w przypadku obierania mandatu posła, wygłasza się rotę przysięgi, ślubowania. Na wierność pewnym zasadom, na wierność ojczyźnie. Taką rotę przysięgi składa parlamentarzysta, prezydent, adwokat, sędzia, etc. I nawet w konstytucji jest zapisane, że na końcu tej przysięgi można, oczywiście nie trzeba, jeżeli ktoś jest osobą niewierzącą, to nie, ale może dodać słowa: tak mi dopomóż Bóg. I wśród tych przepisów, nie wiem czy z bałaganu legislacyjnego, czy z jakiegoś niedopatrzenia, wprowadzono takie oto rozwiązanie, że w przypadku zawodu notariusza taka rota przysięgi dopisana może być potwierdzona, zakończona słowami: tak mi dopomóż Bóg. Ale już w przypadku zawodu adwokata takich słów nie przewidziano. I w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło, wydawało się, oczywistą poprawkę, bo myśleliśmy, że to jest może jakieś takie niedopatrzenie, przeoczenie. No, prawda, bałagan, to była ogromna ilość przepisów, ktoś nie zauważył. I złożyliśmy poprawkę, żeby do tych zawodów adwokata, radcy prawnego również dopisać fakultatywnie taką możliwość, żeby każdy nowy adept zawodu prawniczego mógł zakończyć swoje ślubowanie w majestacie prawa tymi słowy. I jakie było nasze zdziwienie? Więcej jeszcze dodam. Nawet minister sprawiedliwości, co by o nim nie mówić, przyznał, że to pewien rodzaj niedopatrzenia. I poparł jakby tą poprawkę, uznał, że ona niczemu nie szkodzi, niczemu nie grozi. I jakie było moje zdziwienie, kiedy koalicja rządząca odrzuciła te poprawki. I tłumaczono to tym, że dzisiaj każdy będzie sobie mógł powiedzieć, co będzie chciał w duszy. A w ustawie
nie w duszy, wykreślono ten zapis. Słownie tak, miał wypowiedzieć.
Dokładnie tak. Ustawa to przewidywała. Dzisiaj tego już nie będzie przewidywała. Dzisiaj się okazuje, że nie będzie można zakończyć roty ślubowania w majestacie jakby prawa, przepisów, bo oczywiście co sobie ktoś pomyśli, można powiedzieć, że taki adwokat może przed ślubowaniem w ogóle pójść na mszę świętą, czy po ślubowaniu pójść na mszę świętą, ale chodzi o pewien stosunek państwa do religii. Jeszcze jakiś czas temu konstytucja z 97 roku, uchwalana przecież przez komunistów w dużej mierze, przewidywała możliwość zakończenia ślubowania w przypadku prezydenta czy posła tymi słowy. Dzisiaj rząd, no, libertyński, trzeba powiedzieć, ruguje Boga z naszej codzienności, z naszego codziennego życia, robi to, stanowiąc w taki sposób prawo. My oczywiście na tyle, na ile możemy, na tym poziomie krajowym staramy się temu przeciwstawiać, ale przecież poza poziomem krajowym jest jeszcze szereg spraw na poziomie lokalnym, których my nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć, nie zawsze możemy zabrać głos. Poza tym, co jest rzeczą najważniejszą, czym innym jest głos kilku posłów, czy kilkuset nawet z jednej partii, a czym innym jest głos katolików w Polsce. To katolicy w Polsce mają się obudzić i zdać sobie świadomość, że nie jest tak, że oni raz na 4 lata pójdą na wybory, wybiorą sobie posłów i to jest koniec ich odpowiedzialności. Oni codziennie w tej sytuacji, która jest, powinni zaświadczać o swoich przekonaniach, o swojej wierze i jej bronić. I dlatego więc apelujemy o ten sejmik.
W tym kontekście wracamy do sejmiku liderów ruchów katolickich i będziemy mówili o działaniu, nie tylko budowaniu świadomości, nie tylko stawianiu fundamentów na modlitwie, ale nam chodzi o działanie, bo mamy prawo publicznie dyskutować i mamy prawo do odpowiednich działań. Zwracam się do pana posła Andrzeja Jaworskiego.
W części telewizyjnej mówiliśmy krótko o filmie Krystiada, który opowiada o tym, jak w 20 roku, w 26 roku w Meksyku, w państwie katolickim, po zmianie władz, po wyborze prezydenta, który miał pochodzenie libertyńsko-masońskie, wprowadza nowe przepisy dyskryminujące katolików. Następuje obudzenie się tej społeczności, ponad 2 miliony podpisów do władz, które mają zmusić prezydenta do zmian swoich dekretów, zostają w sposób bardzo szybki wyrzucone do kosza. Następuje pogłębienie tych procesów w postaci już bardzo konkretnych ataków na duchownych. Wszyscy duchowni, którzy nie urodzili się w Meksyku, muszą opuścić Meksyk, a ci, którzy zostają, są mordowani. Następują ataki na kościoły, grabieże, palenie, giną katolicy. I to dzieje się w XX wieku w państwie katolickim. Jak szybko jedna osoba, uzyskując władzę, potrafi doprowadzić do takiej sytuacji, że państwo katolickie zaczyna prześladować katolików. Dzisiaj w Europie proces prześladowania katolików wygląda trochę inaczej, ale jest również zauważalny. Widzimy, że na przykład w części francuskojęzycznej Belgii nie można już mówić o świętach Bożego Narodzenia, o świętach Wielkiej Nocy. Jest to zakazane. Można najwyżej mówić o wakacjach zimowych albo o wakacjach wiosennych. W Polsce dochodzi do sytuacji takiej, kiedy z naszych pieniędzy, publicznych pieniędzy, z naszych podatków są opłacane programy antykatolickie, drwiące z naszej wiary, drwiące z Boga, programy bluźniercze. I tak jak to ojciec zauważył, sama garstka osób, nawet posłów, którzy mieliby reagować, staje się niewystarczająca. Dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, że jakieś małe organizacje libertyńskie posiadające olbrzymie ilości programów telewizyjnych w mediach tak zwanego mętnego nurtu, czy dysponując setkami tytułów w milionach egzemplarzy dokładnie pokazujących i prezentujących treści antykatolickie, jest w stanie wywierać olbrzymi nacisk na społeczeństwo i wmawiać naszemu społeczeństwu, że białe jest czarne, a czarne jest białe. I to od nas, katolików, zależy, czy się na to zgodzimy, czy będziemy przeciwko temu protestować. Jest nas większość, ale ta większość, jak to mam nadzieję Państwo mogli w tych krótkich słowach zauważyć, staje się zakładnikiem mniejszości i to na dodatek ta mniejszość jeszcze chce doprowadzić do sytuacji takiej, że mówiąc to, co tej mniejszości się nie podoba, możemy za to zostać w najbliższym czasie ukarani. I dlatego, jeżeli chcemy przeciwdziałać, jeżeli chcemy, aby nasza ojczyzna realizowała taki program, który będzie prorodzinny, ale zdrowej rodziny, która opiera się na związku mężczyzny i kobiety, jeżeli chcemy, abyśmy mogli otwarcie, publicznie wyznawać naszą wiarę, jeżeli nie chcemy z naszych pieniędzy być ośmieszani i nie chcemy, żeby za nasze pieniądze drwiono z naszej religii, bluźniono przeciwko naszemu Bogu, to musimy działać. I takie działanie musi być bardzo szerokie. To musi być duże, oddolne działanie wszystkich katolików w Polsce. Wiemy doskonale, jak ważna jest rola lidera, jak ważne jest to, żeby był ten pierwszy zaczyn. I myślę, że jeżeli spotkamy się na Jasnej Górze 16 czerwca, jeżeli wypracujemy możliwość szybkiej reakcji, szybkiego, bezpośredniego oddziaływania na to, co się w Polsce dzieje, to jesteśmy w stanie tą batalię wygrać, tak abyśmy czuli się, że żyjemy w Polsce sprawiedliwej, w Polsce prawej, gdzie wiara jest ważna, gdzie wiara jest naszą tożsamością.
Więc ruchy katolickie, liderzy tych ruchów zapraszani są na dzień 16 czerwca tegoż roku na Jasną Górę, aby w tej sprawie zwyczajnie pomówić. Myślę, że wyrażanie o swojej opinii, wyrażanie tej opinii publicznie przez ruchy katolickie, w ogóle przez katolików, też potrzebują pewnych środków. Myślę o mediach katolickich. Tutaj ta rola jest ogromna i powiedzmy ci wszyscy, którzy o tym dobrze wiedzą, jakoś chcą wyciszyć albo zmniejszyć do minimum katolickie media. Myślę teraz o telewizji Trwam, która jest takim standardowym przykładem.
Bo przede wszystkim ja myślę, że ta walka, która się teraz toczy, to jest walka i my to katolicy musimy zdać sobie z tego sprawę, że to jest walka o duszę naszych dzieci i duszę naszych wnuków. Jest oczywiste, że Radio Maryja, Telewizja Trwam, media katolickie dają tym dzieciom właściwą formację religijną, a przede wszystkim moralną. A ci, którzy dążą do zniszczenia Kościoła katolickiego, chcą uderzyć właśnie w te fundamenty, również fundamenty nie tylko naszego narodu, ale też fundamenty właściwego wychowania młodego człowieka.
Rodzina jest w opałach totalnych w tej chwili, widzimy.
Oczywiście, dokładnie. Jeżeli my odrzucimy dzisiaj prawo Boże, to wprowadzimy prawo ludzkie. Sowieci próbowali to zrobić w latach 20. Między innymi Nadjeżda Krupska była taką wielką rzeczniczką seksu wolnego człowieka, takiego wyzwolonego człowieka sowieckiego. Czyli wszystkie odrzucamy przeżytki burżuazyjne. Jest to całkowita wolność, nie ma żadnych związków. Nawet Sowieci przerazili się tego, co zrobili. I trzeba było ukrócić po prostu ten seks sowieckiego człowieka, bo to przybrało monstrualne i straszne rozmiary nawet dla państwa sowieckiego. No i właściwie dzisiaj, jeżeli w miejsce praw Bożych, jeżeli w miejsce Bożej moralności wprowadzimy moralność ludzką, to się skończy tak, jak widzimy, jak jest w Szwecji, czy jak jest w wielu krajach europejskich. No dzisiaj na przykład w Szwecji, która liczy tylko 8 milionów mieszkańców, dziewczęta dokonują, nieletnie dziewczęta, nieletnie, 7 tysięcy aborcji rocznie. W Polsce, gdzie jednak jeszcze wpływ Kościoła, to jest tradycyjny wpływ Kościoła na rodziny, na zwykłych ludzi jest bardzo duży, bo tak jesteśmy wychowani, dzięki Bogu, rejestruje się może 20-40 tego typu praktyk. W Szwecji rejestruje się 30 na te właśnie 8 milionów, 38 tysięcy zabójstw dzieci nienarodzonych, prawda? W Wielkiej Brytanii 12-letnich chłopców uznaje się za dorosłych na tyle, żeby dać im prezerwatywy w szkole. w czasie wychowania seksualnego. No, tak jak mówię, no to jest walka o duszę nasze dzieci, naszych dzieci. Ja w telewizji przytaczałam taki list, który ukazał się w 1987 roku w homoseksualnym czasopiśmie Gay Community News, przedrukowany rok temu w Polonii Chrystiana. I w tym manifestie homoseksualnym takie oto rzeczy czytamy. Waszych synów, symbol waszej lichej męskości, waszych marzeń i głęboko zakorzenionych kłamstw uczynimy sodomitami. Będziemy ich uwodzić w waszych szkołach, w waszych internatach, w domach studenckich, salach gimnastycznych, w szatniach, w waszych ośrodkach czasowych i w waszych seminariach, w waszych grupach młodzieżowych, ubikacjach publicznych, koszarach na przystankach itd., itd. Przyrobimy ich na nasz wzór. Będą tęsknić za nami i nas uwielbiać. Nasi pisarze i artyści uczynią modną miłość między mężczyznami, a nasze zamierzenie skończy się sukcesem, gdyż jesteśmy biegni w narzucaniu stylu życia i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówiłam, wydawało się, że to jest groteska, to jest jakiś śmieszny żart, że to nigdy się nie stanie, a jak się okazuje, to się stało niestety faktem.
Tak, ja bym odwołał się jeszcze do historii, bo to jest szalenie mocny argument. Pan Bartosz Kownacki wspomniał o tym, że myśmy wyruszyli ku naszej państwowości od momentu chrztu. Stanęliśmy, mówiąc jasnym językiem, pod Jezusowym krzyżem, cały nasz naród, tam spotkaliśmy Maryję, stąd te nasze niesłychane związki, które nam zazdroszczą i na narody. Ostatnio czytałem taki bardzo ciekawy artykuł włoski na ten temat, tej pewnej świętej zazdrości, jeżeli chodzi o nasze związki z Maryją, Polaków. Tak, to nie tylko nasi bohaterzy, ale tam spotkaliśmy w dniu chrztu świętego jako naród Maryję pod krzyżem i tak ruszyliśmy. Mamy znakomite przykłady w historii, żeby nam nie zarzucono, że w tej chwili próbujemy coś politycznego wiązać z wymiarem jakimś religijnym. Mamy znakomite przykłady, które opowiadają o naszych sukcesach jako narodu, jako państwa przez związek z Ewangelią, przez związek z prawem Bożym, przez związek z przykazaniami Bożymi. Wtedy byliśmy wielcy, o rozpocznę choćby od Grunwaldu, popatrzmy obronę Polski przed potopem, czyli potop zaczął zupełnie siebie zalewać, czyli Szwedzi ponoszą ogromne klęski przez spektakularne walki i obronę Jasnej Góry. Tu jest wielki przykład. Rano i wieczór ojca Kordeckiego i całych obrońców procesje eucharystyczne, błogosławienie światu na wszystkie cztery strony i walka z najeźdźcą. Odnieśliśmy zdecydowane ocalenie ojczyzny, wszystkiego, co później stanowiło taką piękną historię. Kolejne wydarzenia Jana Sobieskiego, rok 1920, gdziekolwiek spotkało się działanie i modlitwa, oddanie Bogu, wtedy żeśmy istnieli. I tu nie chodzi o to, że my w tej chwili zaczynamy mówić o jakimś szabelkowaniu sobie takim, tak wieczorem, o tak, tylko mówimy o tym, że modlitwa i działanie. To jest nasze też doświadczenie nasze historyczne.
I też rok 1980, prawda, te strajki były omodlone, codziennie była msza święta, codziennie była spowiedź, ogromna ilość nawróceń, prawda?
I pamiętam, że Francuzi, to nawet w pewnym tygodniku pisano, że przyjechali reporterzy i fotografują stocznię. Przyjechali sfotografować strajk, a oni wiedzieli, jak się strajkuje, że siedzi tam coś, nie wiem nic. A tu spotkali bramę obwieszoną obrazami ludzi modlących się. Wewnątrz są kapłani spowiadający, celebrujący Eucharystię. To mówi, co to za strajk? To był fenomen. To był niesłychany fenomen. I ten fenomen dźwigną naszą świadomość.
I ja przepraszam, że jeszcze dodam tylko, czy cytując na początku słowa kardynała Gusta Hlonda o tym szatanie, który tak się rozbestwił, rozbisurmanił strasznie, to ja myślę, że gdyby nie ten wielki ruch modlitewny, który powołany przez i kardynała Hlonda, i Stefana kardynała Wyszyńskiego, to zaangażowanie katolików w obronę Kościoła, pewnie dawno bylibyśmy w tym miejscu, w którym dzisiaj jest Szwecja, w którym, jeżeli chodzi o życie moralne, prawda, w którym są inne kraje europejskie, a jednak udało się nas o wiarę obronić, choć warunki były no, zupełnie temu niesprzyjające.
Jeszcze wrócę do tego, co ojciec powiedział, bo tu są ważne słowa, że dzisiaj religia antykatolicka, bo tak to należy powiedzieć, religia gejowska narzuca swój światopogląd i próbuje jeszcze wmówić społeczeństwu, że politycy chrześcijańscy, politycy katoliccy nie powinni się w te sprawy w ogóle włączać w momencie, kiedy oni są tak zwanymi misjonarzami antykultury, antychrześcijańskiej wizji świata. I to jest coś, na co też nie możemy się zgodzić. My uważamy, że wszyscy, którzy płacimy podatki, wszyscy, którzy pracujemy, którzy walczymy o naszą ojczyznę, którzy jesteśmy chrześcijanami, katolikami, mamy prawo zabierać głos także w sprawach politycznych i społecznych, bo inaczej będzie dochodziło do absurdu, do działania antylogicznego. I dlatego na Jasnej Górze 16 czerwca uważam, że każdy, kto jest liderem, kto czuje się katolikiem, kto chce realnie mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce, powinien przyjechać i nie bójmy się tego, że ktoś będzie mógł zarzucać, że jest to działanie polityczne. Ja z przyjemnością chciałbym, żeby byli wszyscy ci politycy, którzy uważają się, że są katolikami i którzy powiedzą, że będą realizować katolicką wizję społeczną.
Będziemy dyskutowali dalej i próbowali w jakiś sposób powiedzieć, że mamy to prawo i chcemy to wypowiedzieć jasno, że jesteśmy wierzącymi ludźmi i chcemy żyć właśnie tak, jak wiara nam proponuje nasze istnienie, nie tylko tu na ziemi, ale chcemy żyć Ewangelią i chcemy żyć przykazaniami, ale już chcę zaprosić do naszych rozmów naszych drogich radiosłuchaczy i chcę przypomnieć, że jesteśmy w studiu Radia Maryja i rozmawiamy o sejmiku liderów ruchów katolickich, ale w ogóle o ruchach katolickich, które mają możliwość przekazania narodowi takiej mocy, jakim jest modlitwa, ale także i zdecydowana postawa i słowo. Gośćmi naszymi są pani Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej, pan poseł mecenas Bartosz Kownacki i pan poseł Andrzej Jaworski. Oto telefony do naszego studia z Polski Północnej. Prosimy telefonować pod numer 56 655 23 55 z Polski Południowej. Oczekujemy naszych słuchaczy i telefonów pod numer 56 655 23 56. W naszej rodzinie połączenia darmowe 536 600 100 536 600 200 i z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka druga 23 66 kierunkowy z USA i Kanady 011 48 56. Już mamy pierwszego radiosłuchacza. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Piotr z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Bardzo dziękuję oczywiście za tę bardzo, bardzo ważną audycję, która teraz się odbywa. Dodam tylko, że jakby cały czas noszę w sercu to, co się tutaj właśnie, to żeście mówili na co dzień przed chwilą. Rzeczywiście wypowiedziana jest wojna narodowi polskiemu, to nie ulega wątpliwości. Ja jakby tę Polskę noszę w sercu cały czas. Ale chciałbym dodać taką małą rzecz do tego, co żeście powiedzieli. Być może mówiliście to wcześniej, a ja wcześniej nie włączyłem radia, ale mam wrażenie, że tam troszeczkę się mylicie w jednej kwestii. Albo może nie tyle mylicie, co kwestia nie została wyjaśniona. Otóż sprowadzacie, autor tutaj tego programu sprowadza tutaj pewne rzeczy do nachalnej gejowskiej propagandy, która, że tak powiem, ma ogromne siły, pieniądze, no i, że tak powiem, nas niszczy. Ja myślę, że jest to chyba trochę zbyt daleko idące uproszczenie. Dlaczego? Otóż same ruchy homoseksualne wcale nie są aż tak silne i aż tak bardzo zainteresowane tą nachalną propagandą, która jest. Ja myślę, że ruchy homoseksualne są po prostu narzędziem bardzo ważnych osób na świecie, które chcą zniszczyć rodzinę i w ogóle jako tako państwa narodowe. Te chore osoby, chore, zboczone, cokolwiek by o nich nie powiedzieć, jako homoseksualiści, to tylko narzędzie, bardzo wygodne narzędzie do tego, żeby niszczyć rodzinę, żeby niszczyć kulturę, żeby niszczyć chrześcijański porządek świata i właśnie jakby są do tego wykorzystywane. Tak samo ruchy feministyczne, tak samo wiele, wiele innych rzeczy. Jakby ja bym po prostu dlatego na to zwracał uwagę, bo my czasami myślimy tak, ci ludzie są tacy silni, tacy wpływowi i tak właśnie nie. Wpływowi i silni to są inni ludzie, naprawdę bardzo bogaci, naprawdę bardzo wpływowi, a ruchy homoseksualne to tylko takie narzędzie. I wydaje mi się, że jednak to jest, za mało o tym mówimy i przez to opinia publiczna być może jest troszeczkę prowadzona na manowce. Ja bym po prostu tak to widział. Czytałem kiedyś ciekawy artykuł, że jakiś tam homoseksualny mer w Paryżu, czy we Francji, przepraszam, był absolutnie przeciwko temu homoseksualnemu naciskowi, który się dzieje w Europie, ponieważ oni, ci ludzie, wiedzą, rozumieją swoje jakieś tam wewnętrzne problemy, wiedzą, że to jest choroba i wcale nie chcą być aż tak bardzo popierani, jak są. Więc oczywiście jest to jakieś tam moje przemyślenie, natomiast myślę, że powinniśmy zwrócić bardziej uwagę na nacisk masonerii, na tych wielkich wpływowych ludzi, którzy, że tak powiem, rządzą choćby Donaldem Tuskiem, cała ta ideologia gender, która w Polsce jest przymusowo naciskana. To jakby to jest tylko na, no tak to po prostu widzę i chciałbym, żebyśmy może jeszcze, jeżeli można, odnieść się do tego, co powiedziałem. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Piotrze.
Jeżeli można, my właśnie o tym mówiliśmy, że to jest jeden tylko z elementów. Ja wydaje się, powiedziałem i w części telewizyjnej, i tutaj też mówiłem o pewnym takim nurcie wojującego ateizmu, który chce usunąć Boga, prawo moralne z życia ludzkiego i zastąpić go, i to pani Anna powiedziała, prawem ludzkim. Podała przykład Związku Radzieckiego, ale przecież dokładnie to samo zrobili Niemcy. Przecież ten spór między prawem pozytywnym, nadanym przez człowieka, i prawem moralnym, prawem naturalnym, nadane, które ma swoje źródło gdzieś w istocie wyższej, w Bogu, prawda, wierzymy. To jest właśnie ten cały spór, czy my możemy tworzyć własne prawo i powiedzieć, że Bóg nam jest niepotrzebny, prawda? Nie, my uważamy, że nie, ale jest bardzo silny nurt ateistyczny, działający właśnie po to, żeby zlikwidować państwa narodowe, tożsamość, żeby zawładnąć człowiekiem, który próbuje to zniszczyć i próbuje to zniszczyć także w Polsce, dlatego musimy powiedzieć temu stanowcze nie, musimy się obudzić, bo ja taki przykład przed chwilą przeczytałem dzisiaj, no akurat znowu trochę dotkniemy tych związków partnerskich, ale to jest tylko jeden z przykładów. Mniejszość narzuca swoją wolę w większości. Dzisiaj była demonstracja przeciwników tych związków. To było kilkadziesiąt tysięcy osób i równolegle odbywała się demonstracja zwolenników. Kilka tysięcy osób. To jest proporcja co najmniej 1:10. Ale ta mniejszość narzuca nam swoją wolę, a przecież w Polsce...
Z tym, że pan zwraca uwagę, że nie tak, tyle ale ja ona, a decydenci.
No... Oni używają swoich nacisków, no przechodzą na decydentów i oni to robią. Natomiast też są pewnie w jakimś sensie używani do tego. Natomiast mamy w Polsce 95% katolików. Może nie wszyscy praktykują tak, jak powinni, ale jednak przyznają się do tej wiary. I nie może być tak, że jakaś nisza, jakaś nieduża grupa ludzi narzuca swoje przekonanie. A my z drugiej strony, jako katolicy, nie możemy mówić, że to jest nasza prywatna sprawa. ale to już ojciec pewnie lepiej powie niż ja. To nie jest tak, że to jest moja prywatna sprawa, czy ja na przykład godzę się na aborcję, czy nie. Bo jeżeli byśmy powiedzieli, to jest moja prywatna sprawa, to zlikwidujmy przepisy karne, które karają za zabójstwo żywego człowieka. No bo skoro ja jestem katolikiem, to przecież nikogo nie zabiję. A jeżeli ktoś jest niewierzący i uważa, że życie ludzkie nie ma znaczenia, dlaczego go pozbawić tej możliwości? A przecież dokładnie o tym do tego dotyczy aborcja.
Ja tylko krótko, nie mogę się z panem zgodzić, dlatego że chociażby jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, to tutaj z panu zacytuję fragment jednego z portali. Część środków z budżetu Komisji Europejskiej, 7 miliardów euro, przeznaczonych na tak zwane kształcenie ustawiczne w latach 2007-2013, wykorzystano na szkolenie uczniów, studentów, nauczycieli, prawników, urzędników mających promować homoseksualny styl życia. Nie słyszałem, żeby jakiekolwiek środki z tego budżetu przeznaczono, wykorzystano na propagowanie rodzinnego stylu życia, nazwijmy to krótko mówiąc. To są organizacje, które są wyposażane w olbrzymie środki i przez różnego rodzaju prywatne fundacje i niestety ze środków naszych, które idą z naszych pieniędzy i miejmy tego świadomość, to są olbrzymie wpływy, które mają doprowadzić do zmian postaw moralnych w naszym społeczeństwie.
Tak, ale pan, jeszcze raz pamiętam, przypomnę, że on mówił o pewnych grupach nacisku, gdzie ci ludzie, o których mówimy, te grupy zupełnie małe, chodzące po ulicach i manifestujące, są tylko używane...
Tak, w rękach tamtych osób.
Ale mają wpływ na niezwykle istotne sprawy. Mhm. Jeżeli zostaną zalegalizowane związki, tak zwane związki partnerskie, czy zostanie dopuszczona adopcja dzieci, to zostanie przełamana pewna bariera i całkowicie zmieni się życie moralne naszych wnuków i naszych dzieci oczywiście. I będzie bardzo trudno to cofnąć. Rewolucji raz rozpętane już właściwie nikt nie powstrzymał. Do zmian sprzed rewolucji w Rosji nie da się dzisiaj powrócić, prawda? To samo, jeżeli chodzi o Francję. Więc nie możemy pozwolić na to, żeby pewne bariery zostały przełamane.
Tak, bo mówimy o Francji i o Rosji, tak, ale ja pytam Bruksela, która takimi prawami nas częstuje. Przykładem są znakomitym Węgry. Tak, i cały ten ruch, który tam powstał na bazie takiej, o której państwo mówią, modlitewno wyartykułowanych praw, które się należą każdemu narodowi w tej jego specyfice i historii i religijności. Węgry tutaj są znakomitym przykładem.
Tak, też
bardzo proszę. Pan mecenas.
Znaczy, no Węgry są znakomitym przykładem, ale też są znakomitym przykładem, jak Unia Europejska próbuje narzucać swoją wolę, kontrolować państwa narodowe i jak dużym zagrożeniem może być właśnie obudzenie wiary. Może i u nas się uda obudzić tą wiarę i zmienimy...
Halo, bardzo proszę. Witamy serdecznie.
Również witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja ze Śląska. Ja chciałem zwrócić uwagę właśnie, oczywiście się też z tym słuchaczem nie zgadzam, aczkolwiek właśnie. Tu jest taki newralgiczny punkcik. Nawet dla osób dobrej woli. Newralgiczny. Bo załóżmy, są osoby, które też mówią, a przecież... Nie powiem jeszcze dosadniej, które są także nawet w kościele, niektóre osoby. A przecież program, telewizor jest obojętny. My możemy wyłączyć, możemy załączyć, ale co się z tego zrobiło? Zrobiło się tyle zła w Polsce przez te nasiękanie tymi programami takimi owymi, że to się tak wydawało obojętne, porównywanie do noża, czy go użyję w dobrym, czy w złym kierunku, w złym, w dobrym celu. I to jest właśnie taki wytrych. Inna sprawa jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział, ja walczę ze złem, a nie z człowiekiem. Tu rzeczywiście bym się troszeczkę trzymał tych słów, bo rzeczywiście człowiek jest bardziej mocniejszy duchowo, jeżeli się pewnych takich zasad trzyma. Natomiast tutaj, tu nie można tak. Nie można narzędzie, no to załóżmy, ja, ponieważ to narzędzie dochodzi, tnie mi tutaj część, ale to jest narzędzie, powie mi ktoś, no narzędzie, ale ono mi wyrządza krzywdę, ono mi niszczy. To nie można tak. Ja oczywiście podawałbym konkretne inne przykłady, ale w tej chwili może temu dojść. Szczęść Boże, Bóg za.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Janie.
Ja bardzo krótko tylko w obronę wezmę wcześniejszego radiosłuchacza, bo wydaje mi się, że chciał tylko zwrócić uwagę, że problemem nie jest tylko i wyłącznie lobby homoseksualne. Oczywiście tych lobby z innych feministycznych, masońskich, prawda, tych działań, które polegają na walce z Kościołem jest dużo więcej. To jest zakaz, prawda, żeby krzyż nie był w miejscu publicznym, żeby...
Walka z krzyżem.
Tak. Ostatnim jeden z dziennikarzy zadał pytanie, dlaczego uroczystości państwowe mają być poprzedzone, czy wiązane z mszą świętą, prawda? Czyli całkowite usuwanie kościoła, ale kościoła instytucjonalnego, ale także jego zasad z życia publicznego. Oderwanie tego. To jest kwestia, w jaki sposób uczy się dzieci w szkole różnych rzeczy, różnych postaw w stosunku do rodziny, więc wydaje mi się, że tylko na to chciał zwrócić
tylko
uwagę.
Tylko, drogi Bartku, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wszystkie te ruchy czy elementy antykatolickie wychodzą jednak i są promowane przez organizacje, które bardzo mocno popierają homoseksualizm. Bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek postawę antykatolicką, która byłaby w oderwaniu od fundacji, partii politycznych i tak dalej, propagujących zupełną zmianę moralności w Europie.
Oczywiście, ale bo oni się nawzajem popierają po prostu, a swoje źródło mają chociażby, tak jak to powiedziane, w Komisji Europejskiej, czy w Unii Europejskiej. To jest jeden z takich elementów, choć pewnie i...
Tak, więc tak to myślimy, że warto jednak, widzę, i koniecznie jest, aby podjąć ten temat spotkania się liderów ruchów katolickich. Bardzo serdecznie witamy kolejnego radiosłuchacza. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie uczestników dzisiejszych rozmów niedokończonych, bardzo ciekawych. Ojca Bolesława Słotę, panią Anię Kołakowską, posłów na Sejm, panów Jaworskiego i Kownackiego. Tutaj
proszę
jest
się przedstawić.
Szumska z Gdańska.
Właśnie.
Chciałabym, była posłanka i obecnie przewodnicząca kół Radia Maryja Trójmiasta. Chciałabym podzielić się, jak praktycznie możemy wykorzystać wspólną modlitwę, bo dzisiaj o niej była też mowa. I tak, w czasie spotkań kół Radia Maryja odmawiamy różaniec, jedną dziesiątkę dołączamy do ogólnopolskiej krucjaty różańcowej. W moim kościele codziennie, w dniu powszednie, między mszami świętymi rannymi, głośno modlimy się w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego, każdą dziesiątkę inna osoba. Potem dołączamy do krucjaty ogólnonarodowej. Rozpoczynam ją wezwaniem. Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu polskiego. I odmawiamy głośno dziesiątkę różańca, kończąc modlitwą pod Twoją obronę. Proszę Państwa, to zajmuje nam od 15 do 17 minut. I dlatego uważam, że każdy w swoim kościele takie modlitwy, po uzgodnieniu oczywiście z księdzem proboszczem, może przeprowadzić. Zachęcam wszystkich do takiej wspólnej modlitwy, no szczególnie dzisiaj jest taka potrzeba. Chcę zaznaczyć, że jeszcze dołączamy modlitwy w zależności od dnia, na przykład w czwartki dołączamy modlitwę za kapłanów, modlimy się za chorych, za telewizję Trwam, za miejsce na multipleksie i tak dalej. Jak już słyszeliśmy przed chwilą i w telewizji Trwam, chciałam również serdecznie zaprosić wszystkich członków i sympatyków kół Radia Maryja z terenu Trójmiasta i nie tylko do Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku w niedzielę 5 maja na godzinę 12:30 na mszę świętą, po której wyruszymy we wspólnym marszu, aby pokazać świadectwo, że jako Polacy katolicy jesteśmy po pierwsze z naszym arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głudziem, z którego jesteśmy dumni mimo skandalicznych ataków i będziemy go bronić aż do skutku. Po drugie jesteśmy z Radiem Maryja i domagamy się miejsca na multipleksie dla jedynej katolickiej telewizji Trwam. Chciałam tu przypomnieć, że w poprzednich marszach wzięło udział w pierwszym około 5 tysięcy osób w Gdańsku, w drugim około 15 tysięcy osób. No, nie wspomnę tutaj o uczestnictwie w Warszawie, gdzie nas było bardzo, bardzo dużo również. Po trzecie, jesteśmy zgodnie z wyznawanymi wartościami religijnymi zawsze za małżeństwem i tylko kobiety z mężczyzną. O tym dzisiaj wszystkim była mowa. Po czwarte, szanujemy życie od poczęcia do naturalnej śmierci. I tej tematyce, którą przed chwilą wymieniłam, będzie poświęcony marsz, na który przynosimy, przypominam, flagi polskie, emblematy Radia Maryja i wszystko, co wiąże się z wyżej wymienioną tematyką. Drodzy Państwo, to Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, powiedział, żeby stało się zło, to nie muszą być tylko źli ludzie. Wystarczy 100 dobrych, którzy nie będą sprzeciwiać się złu. Dlatego bądźmy razem i zaświadczmy o miłości do Boga, ojczyzny, rodziny, czynem i modlitwą. Przypominam, 5 maja, godzina 12:30 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Na zakończenie chcę powiedzieć, że sejmik liderów ruchów katolickich, o którym była dzisiaj mowa, jest to przedsięwzięcie na obecną chwilę wręcz pożądane, a nawet konieczne, do którego powinna się włączyć cała społeczność katolicka, czująca potrzebę ratowania ojczyzny i wiary przed zalewem ateizmu. To przed chwilą słyszeliśmy tyle przykładów, że no aż trudno uwierzyć, że tak szybko postępuje to zło. Osobiście w imieniu wszystkich kół Radia Maryja z Trójmiasta włączę się do organizacji tego sejmiku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ojców redemptorystów z ojcem dyrektorem doktorem Tadeuszem Rydzykiem na czele, obecnych w studiu radiowym i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże, alleluja i do przodu.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Jest godzina 22:47. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Tematem jest sejmik liderów ruchów katolickich. Oczekujemy na dalsze telefony, które również tę sprawę w jakiś sposób będą tu próbowały też naświetlić. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat Cierpecki. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Szczęść Boże.
Ja bym chciał bardzo krótko. Mianowicie uważam, że bardziej należy się angażować w czynienie dobra, niż na angażowanie się w walkę ze złem. Ponieważ to zło jest bardzo perfidne i ono nas lubi angażować i po prostu my potem już nie mamy czasu na czynienie dobra. I przy tej okazji chciałbym przypomnieć niedawne słowa Ojca Świętego Franciszka, który powiedział: wiara rodzi się ze słuchania, a umacnia się przez uczynki. I to jest rzeczywiście świetne motto do tego, co powiedziałem wcześniej. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Ja myślę, że jeżeli się nie przeciwstawimy temu złu w sposób taki radykalny, w sposób fizyczny, jeżeli się
i nie określimy
złu,
go.
Oczywiście nie określimy tego zła, to one będzie się rozlewać i rozszerzać po prostu. I tak jak mówię, konsekwencje tego poniosą nasze dzieci i wnuki, więc my musimy stawiać jednoznaczny i twardy opór. Musimy walczyć z tymi narzędziami, o tym, co powiedział właśnie w którymś poprzednim telefonie rozmówca, że to są narzędzia, my zdajemy sobie sprawę, musimy z tymi narzędziami walczyć. Po to to organizujemy ten sejmik, a właściwie poseł Andrzej Jaworski organizuje ten sejmik ruchów katolickich, ale po to też właśnie 5 maja wychodzimy na ulicę Gdańska. Jest to marsz przeciwko homodyktaturze i to jest bardzo ważne. Organizuje go Krucjata Różańcowa oraz poseł Andrzej Jaworski jako przewodniczący parlamentarnego zespołu do walki z ateizacją, prawda? Bo to są nasze zadania. Przeciwstawiać się złu w sposób taki bardzo radykalny, w sposób jednoznaczny. Walczymy, w czasie tego marszu będziemy protestować przeciwko homodyktaturze oraz bronić małżeństw i rodzin polskich. Jest dla nas oczywiste, że wystąpimy także w obronie Telewizji Trwam i Radia Maryja, bo nie mając za sobą takiego medium, nie mając za sobą mediów katolickich, my przy tym dzisiejszym sposobie narracji naszych wrogów, w dostępie do propagandy, no niestety bylibyśmy po prostu jak dzieci błądzące we mgle, więc dla nas to jest kluczowa sprawa, po prostu żebyśmy mieli media katolickie.
Ale pana Pawła bym też uspokoił tym, że ruchy katolickie mają swoją formację. Wymiar modlitewny tam jest ogromnie ważny, formacyjny także. Czyli budowanie dobra tam jest ogromnie intensywne, ale ten ktoś będący w tym ruchu, czy cały zespół, cała grupa musi też zdawać sobie sprawę z zagrożeń, a nie uważać, że świat jest taki, jak w tej chwili na naszym spotkaniu, bardzo piękny, bardzo głęboko religijny, no i on jest taki. Tymczasem wyjdziemy za swoje własne drzwi i słyszymy zupełnie opinie przeciwne temu dobru, któreśmy wypracowali sobie w grupie. I dokładnie, to jest bardzo ważne.
Ja tylko jednym zdaniem jeszcze powiem tylko, że ten sejmik jest organizowany przez cały zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, że na patronatem tego sejmiku jest ksiądz arcybiskup Wacław Depo, który jest odpowiedzialny za laikat i bardzo się z tego cieszymy, że patronat nad tym sejmikiem przyjął tygodnik Niedziela z księdzem Infułatem Ireneuszem Skubisiem. Bardzo mocno zaangażowało się wydawnictwo Biały Kruk. Bardzo nam będzie pomaga profesor Janusz Kawecki i cała masa innych osób. Także jest to inicjatywa wielu środowisk i zachęcamy cały czas nowe środowiska do tego.
Halo, bardzo prosimy, mamy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Daniela z Łodzi.
Witamy Panią.
Proszę moich miłych uczestników tego spotkania. Wydaje mi się jedna, jedyna rzecz, która i mnie kiedyś w moim życiu duchowym zaskoczyła. A mianowicie, my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z grzechów cudzych. Bo jeżeli namawia się kogoś do grzechu, nakazuje grzeszyć, zezwala się na grzech, pobudza się do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu, usprawiedliwiać czyjś grzech. Przecież to, co się dzieje z nami, ludźmi nawet biorący udział w nabożeństwach. Ja jestem przerażona chwilami, bo uważam każde głosowanie za mój święty obowiązek. I nie mam prawa jako katolik, bo encyklika Leona XIII jest dalej aktualna. Ona się nie zmieniła od tego czasu. Nie mam prawa zagłosowania na kogokolwiek, ktokolwiek jest przeciwko Bogu, ktokolwiek jest przeciwko mojej wierze i ktokolwiek czyni jakiekolwiek działania, które dyskredytują mojego Pana i które dyskredytują mnie jako osobę wierzącą. I w związku z tym proszę, bardzo proszę wszystkich kapłanów, żeby nam, ludziom, to uzmysłowili. Ja po raz pierwszy, jak o tym usłyszałam, a byłam już osobą dorosłą, proszę mi wierzyć, poszłam do kapłana, prosiłam go o wskazanie źródła, gdzie bym mogła pogłębić swoją wiedzę na ten temat. My naprawdę bardzo mało wiemy, że to nie jest sprawa obojętna, że my musimy pod każdym względem kształtować swoją wiarę, pogłębiać ją i wiedzieć o tym, że cokolwiek uczynimy w wyborze niewłaściwego człowieka na niewłaściwe stanowisko, my ponosimy za to odpowiedzialność przed Bogiem. Przed Bogiem Bóg nas z tego rozliczy i tego musimy być świadomi, bo musimy wybierać to, co dla nas, jako ludzi wierzących, jest najważniejsze, to znaczy Boga.
Dziękujemy.
Dekalog musi być przez nas przestrzegany, bo inaczej nasze dusze idą na zatracenie. My mamy dwie drogi do wyboru. Albo iść za Chrystusem, albo służyć szatanowi. Innej drogi pośredniej nie ma. Przepraszam za to, że tak mówię, ale mnie to bardzo, bardzo boli, jeżeli widzę tabun ludzi wychodzących po mszy świętej i idą i głosują tak, jak zagłosowali. To jest po prostu ból. Mój ból wewnętrzny, z którym nie mogę się uporać.
Dziękujemy.
Nie jestem w stanie, bo nie mogę agitować w tym po prostu w miejscu, gdzie odbywa się głosowanie. Nie mam do tego prawa. Ale musimy my być przygotowani do tego przez naszych ukochanych kapłanów, żebyśmy o tym wiedzieli i żebyśmy po prostu byli dziećmi Bożymi. Przepraszam.
Dziękujemy Pani.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie. Dziękujemy. Ja nic nie mam do powiedzenia. Bardzo proszę.
Mi się wydaje, że Pani w jakimś sensie uzupełniła, czy że odpowiedziała na te zarzuty, które były wcześniej przez radiosłuchacza powiedziane o tym, że mamy czynić dobrem. Oczywiście. Mamy czynić, to jest nasz obowiązek, ale to nie znaczy, że mamy milczeć, jeżeli widzimy zło, bo to byłby grzech. I takie bardzo praktyczne przykłady, bo jeżeli na przykład u mnie w Bydgoszczy zdjęto krzyż na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, można oczywiście to przemilczeć, powiedzieć, nie angażujmy się w to. Jeżeli u mnie w Bydgoszczy na rynku postawiono w Wielkim Tygodniu Wesołe Miasteczko, możemy przemilczeć. Prawda, tam jest zaraz katedra. Możemy to przemilczeć i powiedzieć, nie angażujmy się w to. Jeżeli poseł takiej czy innej partii obraża kapłana, możemy przemilczeć, powiedzieć, nie angażujmy się w to. Jeżeli zostanie uchwalone złe prawo, na przykład dotyczące aborcji, możemy to przemilczeć, nie angażujmy się w to. No, przecież tak nie możemy być. Musimy powiedzieć, zło złem nazwać po imieniu i z tym walczyć. Pokazać, że my się na to nie godzimy, co nie może nas oczywiście odciągać od czynienia dobra. Ale jedno nie wyklucza drugiego, bo my musimy ludziom, też często nieświadomym, pokazywać. Obrażanie Ojca Świętego w kabarecie jest złe. My się na to nie godzimy. Jeżeli ktoś nam zakazuje prezentowania swojej wiary publicznie, my się na to nie godzimy i musimy wtedy też zabrać głos.
Dziękujemy jeszcze raz, Pani Danielo. Bardzo dziękujemy. Halo, prosimy. Będziemy mieć...
Szczęść Boże, ja bym chciał na antenę do rozmów.
Tak, już jest Pan na antenie. Prosimy o imię.
Joachim, jestem z Wielkopolski.
Witam Pana.
Ja mam takie... Trochę chciałbym powiedzieć na temat homoseksualizmu. Ja mam skłonności homoseksualne.
Tylko wie pan, to nie jest nasz temat. Myśmy tylko potrącali ten temat, wie pan, bo naszym tematem jest sejmik ruchów katolickich, który będzie w Częstochowie. Chcieliśmy zaprosić właśnie te ruchy do spotkania w dniu 16 czerwca tego roku, żebyśmy tam wypracowali pewien model też wypowiedzenia nie tylko słowa, ale siebie samych. Poza tym, co te ruchy wspaniałego czynią, jaką formację prowadzą, jak są żywą cząstką Kościoła. Ale oni muszą się zgromadzić, żeby też podjąć pewne działania, bo działania są tutaj w naszej ojczyźnie konieczne i nawet są tacy, którzy mówią, że jeżeli chodzi o te istotne działania ze strony katolickiej, zanikające, my byśmy proponowali ożywienie tego wszystkiego. Więc ten temat nie jest dzisiaj naszym tematem i w ogóle ja przynajmniej nie jestem zupełnie do tego przygotowany. Przepraszam. Halo, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kazimierz z Lublina.
Witamy Pana.
Proszę Ojca, kłaniam się Ojcu, kłaniam się Państwu.
tak od strony praktycznej, jak my katolicy powinniśmy rozmawiać, przepraszam ojca, ale jednak dotykam tego tematu, o którym przed chwilą ojciec mówił, jak rozmawiać na temat tych grzechów sodomskich. Przede wszystkim my katolicy powinniśmy posługiwać się także Pismem Świętym. Jest Słowo Boże, to jest potęga. I ja bardzo często zdarza mi się, i nie tylko mnie, w moim otoczeniu, posługując się Pismem Świętym, zawsze pytam na te tematy, czy pani jest katolikiem, katoliczką, czy pan jest katoliką? Tak, oczywiście, ja jestem katoliczką, ale i tak dalej, i zaczyna udowadniać, że oni się kochają i tak dalej. Więc ja cytuję, proszę pani, w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, czytamy tak, nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak obcuje się z kobietą. To jest obrzydliwość. Pismo Święte nazywa takie zachowanie obrzydliwością. I dalej już mamy następne, że mężczyzna nie może obcować ze zwierzęciem, a kobieta nastawiać się zwierzęciu, bo to jest sromota. I proszę państwa, zmienia się sytuacja. Ta osoba jest zaskoczona. Ona jest katoliczką, on jest katolikiem. I właśnie, albo cytować świętego Pawła, chyba list do Rzymian. I proszę państwa, my katolicy, przede wszystkim katolicy są zagubieni. Zagubieni. Właśnie przed chwilą pani mówiła na temat głosowania. Jest przecież piękny dokument Kościoła, ojciec go zna. To jest, on brzmi, nazywa się ten dokument chyba nota doktrynalna o niektórych aspektach działania i postępowania katolików w życiu politycznym. Został ten dokument wydany w 2002 roku, podpisany przez papieża Jana Pawła II, błogosławionego. I tam właśnie jest jedno zdanie, bardzo znamienne i zdecydowane. To zdanie brzmi następująco. Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. I to zdanie, w moim przekonaniu, powinno być cały rok, każdą niedzielę, rok przed wyborami, cytowane, powiedzmy, w ogłoszeniach. I krótki komentarz. Katolik nie może głosować na tych, którzy są za aborcją, za in vitro, za eutanazją, za legalizacją grzechów sodomskich. Bo to jest grzech. Głosując na człowieka, który jest przeciw życiu od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, staje się wspólnikiem niemoralnych ustaw i popełnia ciężki grzech. Takie jest moje przekonanie. Proszę państwa, uważam, że należy wykorzystywać, jeszcze raz powracam, Pismo Święte do rozmów na te tematy, bo rzeczywiście szerzy się, to jest potężna fala, potężne uderzenie przede wszystkim w młodych ludzi. To się objawia w tych serialach, prawda, w tych telenowelach, jako coś normalnego. Dlatego naszym zadaniem katolików jest właśnie praktycznie, stosując Pismo Święte, no i dokumenty Kościoła, wykorzystać, to już jest nauka Kościoła. Ktoś powie mi, że ja mieszam się do, że katolik miesza się do polityki. Tak, miesza się. Bo to wynika z nauki Kościoła, to jest dokument.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Z Bogiem. Z Bogiem.
I zapraszamy do Częstochowy na Jasną Górę.
Tak, jest godzina 23:03. Radio Maria, trwają rozmowy niedokończone, tematem sejmik liderów ruchów katolickich.
Ja myślę, że jest też wiele innych tematów, które takie ruchy katolickie muszą podjąć, a przede wszystkim przełożyć tę swoją aktywność na działanie. Bo tak jak mówiliśmy wielokrotnie tutaj, po prostu potrzeba też czynu. Potrzeba takiej akcji bezpośredniej. No są sytuacje, kiedy widzimy, jest atakowany Kościół Święty, są atakowani księża,
choćby
Newsweek tak w tym celuje i potrzeba natychmiastowej reakcji z naszej strony. Potrzeba koordynacji. No jeśli jest kilkanaście tysięcy ruchów katolickich w Polsce, to znaczy, że jest kilkaset tysięcy ludzi zaangażowanych w bezpośrednią działalność. To już jest armia, proszę państwa, to już jest duża armia. I my po prostu rzucając jakieś hasło, że tu dzieje się źle, tu trzeba zareagować. Tu jest problem. Mieliśmy na przykład z jedną z znanych firm spożywczych akcję z tym wypuszczeniem na rynek napoju o nazwie Demon, prawda? I to też po prostu była natychmiastowa reakcja. Był bojkot tej firmy. Już nie pamiętam, która to była firma, ale takich nawet drobnych rzeczy jest bardzo wiele. Wiemy, że telewizja bardzo często publikuje bajki, które mają na celu destrukcję jakiejś psychiki młodego człowieka, psychiki dziecka. Wiemy, że na rynku pojawiają się różne przedmioty, takie zabawki na przykład, które nie służą właściwemu rozwojowi psychiki takiego młodego człowieka i nie ukierunkowują ich we właściwy sposób.
Trzeba to wypowiedzieć.
Więc właśnie musimy mieć świadomość, musimy mówić o tym rodzicom, musimy reagować, ale co z tego, że na przykład gdzieś tam w jednym mieście jakaś organizacja katolicka się tym zajmie. My musimy robić to wszyscy. To nasza działalność musi iść w określonym kierunku. Musimy tu się mobilizować, bo tak jak powiedzieliśmy, toczy się wielka walka. To nie jest walka o jedną lalkę Barbie, która jest symbolem przedmiotowego traktowania kobiety. To jest walka o całokształt właściwie naszego życia społecznego, rodzinnego, narodowego, o cywilizację chrześcijańską. I to jest o cywilizację chrześcijańską. I dlatego musimy tu się złączyć i prowadzić mądrze tą walkę, prowadzić razem i prowadzić ją szybko, a nie długofalowo. Gdzieś tam.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz witam. I zawsze.
Witam serdecznie drogiego Ojca, witam kochanych gości. Ogromnie się cieszę, kłania się Elżbieta z Paracy Świętej Trójcy z Ząbka, pierwsza przewodnicząca koła Radia Maryja.
Witamy Panią.
Kochani, zgadzam się z tym, co mówicie. Zgadzam się w pełni. Jeszcze chciałam tylko może dopowiedzieć, bo rzeczywiście, jeżeli się nie zjednoczymy, to po prostu Polski nie będzie. A Pan Bóg mówi do nas, że kładzie przed nami życie lub śmierć. A przecież życie nasze nie kończy się tu na ziemi. Mamy przed sobą perspektywę życia wiecznego. Matka Boża również w Fatimie, bo też czasami zapominamy o tym, jak tak właśnie mówimy, że musimy coś robić albo zaniechać czegoś, czy ewentualnie się nie narażać. Przecież Matka Boża w Fatimie powiedziała, że jeżeli Rosja się nie nawróci, to komunizm rozprzestrzeni się po całym świecie, prawda? Ale do czego nas wtedy wezwała? Wezwała nas do modlitwy różańcowej, czyli do czynu. Bo i modlitwa, i czyn, bo wiara bez uczynków przecież martwą jest. To wszystko mamy powiedziane przez Pana Boga. I właśnie tak się czasami dziwię ludziom, którzy mają wątpliwości, czy się włączyć, czy się zaangażować. Przecież nie ma na co czekać, bo każdy dzień to jest stratą. Każdy dzień może być zyskiem na życie wieczne. Nie tylko dla nas, ale przecież dla wszystkich, bo przecież chodzi nam o dobro każdego człowieka, bo Pan Bóg przecież umarł i za dobrych, i za złych. Słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi, a my mamy równać w górę. My mamy ludzi pociągnąć wzwyż. Tego przecież oczekuje od nas Pan Bóg. Zresztą prymas Wyszyński też nam dawał wskazówki, prawda? Też nam mówił, w jaki sposób mamy iść. No, prawda, na czele z naszym umiłowanym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, na którego tak się często wszyscy powołują i tak się cieszą, że takie mają piękne zdjęcia z Ojcem Świętym. Ale przecież zdjęcie to nie wszystko. Musi być czyn. I myślę, że ci, którzy tutaj dzwonią do naszego ukochanego radia, a przecież nosi ono imię Matki Najświętszej, no więc przecież Maryja wzywa i do modlitwy, i do czynu. I myślę, że tu nie ma się co zastanawiać. I ogromnie się cieszę, że Państwo podjęliście taką inicjatywę właśnie zjednoczenia wszystkich ruchów. I wtedy można się policzyć, wtedy już nie ma tej trwogi, że ojej, cóż ja zrobię sam. No pewnie, że sam w pojedynkę to nikt niczego jeszcze nie zrobił. Więc myślę, że tutaj błogosławieństwo Boże nam będzie towarzyszyło w tym wszystkim, bo ja chociaż już w tej chwili nie prowadzę koła, natomiast wcale nie patrzę, że nie jestem na świeczniku, bo to nie o to chodzi. Ja mam działać, obojętne gdzie jestem i nie muszę patrzeć tylko na tych, którzy są na świeczniku, ale mam działać tam, gdzie mnie Pan w tej chwili postawił i to jest moje zadanie. Także serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać z Panem Bogiem i z Maryją. Dziękuję. I
dziękujemy.
Moje serce się jest po prostu taka inicjatywa i że właśnie to jest w naszym ukochanym radiu propagowane.
Dziękujemy za ten optymistyczny głos, Pani Elżbieto. Szczęść Boże.
Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za te słowa i serdecznie Panią zapraszamy, dlatego że zależy tam także na tym, aby z każdej parafii była przynajmniej jedna osoba. Wiem, że to nie będzie łatwe, przynajmniej na pierwszym sejmiku, natomiast ważne jest, że nawet z tych parafii, gdzie w tej chwili może nie ma żadnego ruchu, może nie ma żadnej pracy u podstaw, żeby przyjechały osoby, które chcą tego typu ruchy tworzyć, które chcą także pomagać w tym, aby katolicy mieli głos, słyszalny głos w naszym społeczeństwie.
Dziękujemy. Halo, podejmiemy jeszcze telefon, który...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy serdecznie.
Chciałem tylko jakby tutaj...
A imię Pana?
Halo?
Imię Pana?
Marcin. Od Warszawy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tą myśl o tym, by właśnie na Jasnej Górze, bo to jest to miejsce, którego zawsze może nadejść odrodzenie Polski i także odrodzenie naszej religijności, że to właśnie będzie na Jasnej Górze, bo to jest dla nas wszystkich Polaków taki czytelny znak. I my, jest taka sytuacja, że my rzeczywiście tej naszej religijności może poszliśmy taką stronę inną niż nasi ojcowie. Nasi ojcowie rzeczywiście, gdy było niebezpieczeństwo, potrafili się zwracać ku Panu Bogu i ku Matce Najświętszej. A myśmy myśleli po 89 roku, że można to wszystko zrobić i Polskę odbudować i Polskę robić w ogóle bez Boga i bez Matki Najświętszej. Można Polskę budować bez patrzenia na to, czego chce Królowa Polski. I to jest bardzo dobry pomysł właśnie. A chciałem jeszcze tylko powiedzieć o tym dobru, do którego właśnie też i wzywa krucjata różańcowa za ojczyznę, bo tutaj jeden z dzwoniących panów bardzo słusznie zauważył, że powinniśmy się skupiać na tym, co robić dobrego. No i właśnie to są te dobre czyny, te dobre pomysły. To trzeba, co jest dobre, trzeba wprowadzić w życie. Szczególnie, że można powiedzieć, że ostatnie dziesiątki lat wskazują na to, że chyba żeśmy coś nie tak robili, skoro owoców dobrych nie ma. I też trzeba powiedzieć, że budzimy się chociażby właśnie w taki sposób, że wychodzimy z tym różańcem. Przecież właśnie wiele, wiele osób z różnego rodzaju ruchów, z różnego rodzaju stowarzyszeń po prostu łączy się w tym różańcu, bo różaniec właśnie nie dzieli, różaniec łączy. Tak jak te paciorki różańca są połączone, tak i ludzie z różnych ruchów, różnych stowarzyszeń się łączą w tym różańcu. Wychodzimy, organizujemy msze święte za ojczyznę, organizujemy pokutne marsze różańcowe, też bardzo ważne, że to są pokutne, dlatego, bo myśmy zapomnieli, że potrzeba nam przez pokutę się odrodzić jako naród, bo żeśmy naprawdę nagrzeszyli i trzeba nam teraz to odpokutować. I też te właśnie takie chociażby marsze, czy takie inicjatywy, jak chociażby 5 maja, to są bardzo ważne inicjatywy, bo to jest takie publiczne nasze wyznanie naszej wiary, przywiązanie do wartości. Nie tylko w Gdańsku, wcześniej 3 maja w Warszawie będzie Marsz Patriotów, tak jak w zeszłym roku. Przez całą Warszawę będziemy szli 3 maja w święto Maryi Królowej Polski, bo to są też te święta i te dni, które my musimy odzyskać dla nas Polaków. One zostały przez naszych nieprzyjaciół jakoś tak, że tak powiem, zagarnięte i nie te treści są w tych dniach fetowane, które trzeba. A 3 maja jest świętem Matki Najświętszej, jest świętem jedynego narodu na świecie, którego Matka Boska wyraziła taką wolę, że chce być królową tego narodu. Więc my będziemy tam, są zdaje się zaproszone grupy rekonstrukcyjne, w zeszłym roku byli ułani, są grupy rekonstrukcyjne właśnie różnych żołnierzy właśnie chociażby walczących o niepodległość, ale też i dragoni, i żołnierze piechurzy z czasów Księstwa Warszawskiego. To wszystko będzie właśnie 3 maja, będziemy szli przez całą Warszawę z od krzyża Trauguta do krzyża Katyńskiego na drugą stronę Wisły i będziemy właśnie modlić się na różańcu o Polskę wierną Bogu, krzyżowi Ewangelii. A jeszcze tylko na koniec chciałem powiedzieć, że co miesiąc, każdą ostatnią, z piątku na ostatnią sobotę miesiąca są czuwania na Jasnej Górze, bo to wszystko najpierw trzeba przemodlić, a później trzeba przekuć na czyn, dobry czyn. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Panie Marcinie, serdecznie dziękujemy za ten telefon. Takie może podsumowanie tych dat, bo ich trochę padło, chciałbym przypomnieć, czyli 3 maja Marsz Patriotów w Warszawie rozpoczyna się o godzinie 10 pod krzyżem Trauguta, to jest skrzyżowanie ulicy Sanguszki i Zakroczymskiej. 5 maja spotykamy się na marszu w Gdańsku, rozpoczynamy mszą świętą w Bazylice Świętej Brygidy o godzinie 12.30. 11 maja marsz w Bydgoszczy, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12:00, tutaj organizator pan poseł Bartosz Kownacki.
Jest, najwyżej pomagam organizatorom, jestem tylko jednym z uczestników i będę pomagał, ale oczywiście tak, 11 maja, godzina 12:00 na Placu Piastowskim rozpoczynamy mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i później oczywiście przemarsz tradycyjnie. Bardzo bym prosił, żeby było nas jak najwięcej. Bydgoszcz to jest duże miasto, to musi być więcej niż ostatnio.
Ale to nie jest wszystko. 21 maja w niedzielę spotykamy się na pikniku rodzinnym przyjaciół Radia Maryja w Warszawie. Będzie na pewno piękna pogoda. Będziemy mogli posłuchać dobrej, fajnej muzyki, spotkać się, porozmawiać, pokazać, że cały czas jesteśmy za tym, aby Telewizja Trwam dostała miejsca na multipleksie. Tutaj zapraszam wszystkich, którzy będą mogli do Warszawy tego dnia przyjechać. Oczywiście 16 czerwca zapraszamy serdecznie na Sejmik Liderów Ruchów Katolickich na Jasną Górę. Bardzo ważna rzecz, liczymy na to, że spróbujmy, aby z każdej parafii przynajmniej jedna osoba przyjechała. I taka informacja już na zaś po wakacjach 7 września organizujemy bardzo duży marsz w obronie Telewizji Trwam, w obronie Radia Maryja, w obronie wartości, w obronie miejsc pracy. Po prostu marsz, na którym chcemy pokazać, że jesteśmy razem w Warszawie. I na te wszystkie marsze, ale także na inne, które będą organizowane w innych miejscowościach, serdecznie zapraszamy.
Ja chciałbym jeszcze podziękować panu Marcinowi i pani Elżbiecie za wprowadzenie tego wymiaru bardzo istotnego, maryjnego do naszych rozważań. Myślę, że mamy już kolejnego radiosłuchacza. Oto jest. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże państwu w studiu. Mówi Zenon Kowski-Siedlec. Ja tak z uwagą słucham tej audycji i troszkę w niektórych miejscach ona się tak jakby rozwadniała, bo miałbym taką prośbę do panów polityków, którzy tam są, panów posłów, żeby namawiali ludzi i pani też bardzo tak celnie się wypowiadała, żeby namawiali ludzi do samoorganizowania się, do tworzenia organizacji, gdyż jesteśmy, Polacy są narodem niezorganizowanym. Na przykładu podam, że w Norwegii jeden Norweg należy do 4 organizacji, a my no, nie należymy do żadnych. No, są te organizacje przykościelne i chwała Bogu za to, że są. Ale no po prostu, jeśli ten kongres będzie organizowany, to dobrze by było, to jest apel do panów, żeby nie próbować użyć go do celów politycznych, tylko żeby, tak jak mówię, namawiać ludzi do organizowania się, tworzyć organizacje. Sami tworzymy od nowa Solidarność Rolników i ja wiem, jak to trudno idzie wszystko. Bardzo, bardzo trudno idzie. I Polacy po prostu no, jakoś tak nie czują tego, że powinni być zorganizowani, bo gdy będziemy zorganizowani, wtedy no, wiele inicjatyw możemy podejmować no tak jak gdyby samorzutnie od dołu, a A gdy to jest takie wszystko bardzo rozproszone i niezorganizowane i rozbite, wtedy no, ci nasi przeciwnicy mogą sobie z nami poczynać. Bo no, powiedzmy, że no, krucjata różańcowa, piękna sprawa, trzeba się modlić. No ale ja nie wiem, jak oni nas oceniają, że no, myślę sobie, że nie widzą w tym wielkiego przeciwnika, a jeszcze tak na zakończenie chciałem powiedzieć, że kto dzisiaj uważnie słucha dziejów apostolskich, to tam mógł usłyszeć o tym, że jeszcze za życia świętego Pawła, apostoła, z Kościołem walczyło się i to nie na żarty, tylko poprzez kamienowanie, poprzez wyrzucanie z miast, zamykanie bram, nie wpuszczanie apostołów. Używano do tego, jak tam pięknie było napisane, bogatej wpływowej niewiasty oraz innych ludzi. Także Kościół był zawsze prześladowany i Pan Jezus powiedział, że prześladowany zawsze będzie. Także nie zajmujmy rąk z tego powodu, ale no, organizujmy się, żebyśmy...
Dziękujemy, panie Romanie. Dziękujemy.
Nie dawali sobie z siebie robić jakiegoś tam no, niepotrzebnych rzeczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Myślę, że jeżeli jest sejmik liderów ruchu katolickich, to już tej organizacji jest chyba dużo. Pani Anna.
Tak, oczywiście, a przede wszystkim myślę, że jesteśmy członkami jednej najważniejszej, może źle to nazywam, Kościoła katolickiego, prawda? I to jest istotą. A jeżeli chodzi o tą siłę choćby krucjaty różańcowej, tego, czy nas się wrogowie boją, czy nie, ważne jest to, kto jest naszym sojusznikiem, kto jest naszym wodzem. Mamy takiego wodza, mamy Pana Boga i Matkę Przenajświętszą, więc wrogów się nie lękamy. W czasie bitwy pod Chocimiem, kiedy przybył tam pasza turecki i zobaczył bardzo małe, skromne polskie wojska, Turków było 400 tysięcy, Polaków 30, Kozaków w sojuszu z Polakami też 30 tysięcy. Wyśmiał się, poczuł się upokorzony, no z czym oni do walki do mnie. I potem, bo oczywiście mówię o roku 1621, a potem tak nagle złamała się jego potęga, jego duma się złamała i przystał na pokój, narzucony przez Polaków na nasze warunki, bo za nami był Pan Bóg, była Matka Przenajświętsza, bo właśnie najpierw Chodkiewicz, a potem Żółkiewski omodlili całą tą sprawę bardzo mocno i zawierzyli Panu Bogu. Także to jest najważniejsze. Dzisiaj się nas nie boją, może jutro będą się bali, ale to, co jest bardzo istotne, sprawa Radia Maryja, to mnie tak bardzo ujęło, to jest takie piękne, że my się już zorganizowaliśmy. Nigdy w dziejach Polski nie było tylu demonstracji, tylu ludzi na ulicach w stanie wojennym, nie było tylu demonstracji w obronie czego? W obronie wartości. My nie krzyczeliśmy, my chcemy chleba, lepszego życia, broniliśmy wartości. Kiedy pojechaliśmy do Brukseli na demonstrację, to któryś z policjantów właśnie tam w Brukseli powiedział, że to jest pierwsza demonstracja w obronie wartości. Tam spotykają się różne grupy demonstrujące w obronie przelicznych swoich praw. Na ogół one się do jakichś tam wartości materialnych, a my w obronie wartości duchowych. Czyli się zorganizowaliśmy już bardzo pięknie, tylko to trzeba jeszcze mocniej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze lepiej. Ale ten zaczyn już jest. Co najważniejsze, Radio Maryja i Telewizja Trwam i ta walka, wbrew intencjom naszych wrogów, spowodowała, że wytworzyły się między nami bardzo silne więzi. Najpiękniejsze to jest to, że kiedy jedziemy do Warszawy na demonstrację, to spotykamy naszych dawnych znajomych z całej Polski. Ja z Gdańska, ktoś z Rzeszowa, Zielonej Góry, koledzy ze studiów niewidziani 30 lat czy ileś. I znowu właśnie łączy, kiedyś nas łączyła walka z komuną, byliśmy razem w konspiracji, a teraz właśnie...
Walka o wartości.
Oczywiście i to jest naprawdę coś pięknego.
Jeżeli można, jeszcze chciałem powiedzieć, że oczywiście ten sejmik, który odbędzie się w czerwcu, po pierwsze będzie, mam nadzieję, początkiem czegoś, ale on nie jest ani konkurencją dla organizacji katolickich, ani też no, nie jest tym bardziej działalnością o charakterze politycznym. My po prostu się nie godzimy na pewne działania, na pewne zachowania, na to, co się dzieje w kraju i chcemy zaprotestować. Ja może podam taki prosty przykład.
Wypowiedzieć to.
I wypowiedzieć i przekuć to w konkretne działanie na przyszłość, mam nadzieję, bo każdy, mam nadzieję, kto tam przyjedzie, podejmie sobie później ten ciężar zorganizowania się w swojej parafii, w swojej gminie, w swoim powiecie. Tak byśmy chcieli to zorganizować. I też zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski przecież jest forum otwartym. Tutaj może każdy parlamentarzysta w nim się włączyć. No akurat jest tak, że widać, że nie wszyscy są zainteresowani tego rodzaju działalnością i być może niektórzy politycy akceptują takie czy inne postawy, no ale to my już nie możemy nikogo zmuszać, prawda? My dajemy pewną możliwość, zespół jest otwarty i działają tam takie osoby, jak przecież jak w prezydium pan poseł Jaworski, pani poseł Małgorzata Sadurska, która również tutaj bardzo aktywnie pracuje.
Spoza Sejmu tylu ludzi już
tak,
tutaj
i
pan
wiele osób pomaga,
poseł wymienił.
Tak, i wiele osób nam pomaga już spoza Sejmu i mam nadzieję, że ta pewna idea, która wyszła z parlamentu, a przecież nie była inicjatywą partyjną, no, uda się ją przekuć na konkretne działania już w skali ogólnopolskiej.
Zupełnie nie widzę tu żadnej partyjności, ani żadnej polityki, choć pierwszy raz to słowo padło, ale to jest temat tak osobny, chętnie bym podyskutował duży wieczór na temat tak zwanego mieszania się do polityki, ale może jeszcze mamy kolejnego słuchacza i myślę, że to będzie już ostatni telefon, a szkoda. Witamy bardzo serdecznie. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za przepiękną audycję.
Pani imię?
Ewa.
Pani Ewo, witamy.
Mam takie zapytanie. Gdzie można się skontaktować w sprawie sejmiku liderów ruchów katolickich? Właściwie jestem chętna do współpracy.
Bardzo pierwszorzędna.
Tak, już odpowiadamy. Najlepiej byłoby zadzwonić na numer telefonu 502-22-7746.
Jeszcze raz powtórzę.
502-22-7746. Od jutra będzie tam włączona automatyczna sekretarka. Proszę zostawić do siebie namiary. Odpowiednia osoba oddzwoni i udzieli wszystkich informacji organizacyjnych.
Dobrze, dziękuję bardzo. A chciałam dodać, że właściwie w tak przepięknym katolickim kraju, w ojczyźnie naszego ukochanego Jana Pawła II, właściwie jednym z wielkim, jakby wydaje mi się, powodów, że jest aż tak źle, jest nieznajomość Pisma Świętego przez ludzi, którzy mienią się katolikami. Ja jestem osobą, powiedzmy, powyżej 55, więc wśród moich znajomych, jak ktoś krytykuje, pytam się, ile razy w swoim życiu przeczytał Pisma Święte, a od świadomego wieku powinien przeczytać raz na 5 lat, to ludzie mówią, ale po co, jest za trudne. Więc jeżeli ktoś studiował, to wie, że wiele przedmiotów jest nietrudnych i cała filozofia polegała na tym, żeby to zrozumieć, żeby iść do przodu. Więc no, nie można sobie wyobrazić wspaniałego lekarza, który tylko chodzi do kościoła, czy wspaniałego kierowcę, który może powiedzieć, że widział tyle samochodów, że może wsiąść bez szkoły, bez prawa jazdy do samochodu i nie tworzyć jakiegokolwiek zagrożenia. Więc ja tutaj jakby podsuwam myśl, że może każda parafia powinna, jak dawni skrybowie, przepisać Pismo Święte i złożyć na ofierze, powiedzmy na przykład w roku wiary, żeby po prostu włożyć jakiś wkład każda parafia. I pozdrawiam przepięknie za dzisiejszą audycję.
Dziękujemy pani Ewo, z Bogiem.
Ja tylko dodam jeszcze, że awaryjnie można ratować się profilem pana posła Jaworskiego na Facebooku, bo tam też umieścił informacje o sejmiku. Także gdyby ktoś nie zdążył zapisać telefonu, to na tym profilu na Facebooku jest.
Ale jeszcze go powtórzymy. Tak. Powtórzymy.
Tak. Ja może przypomnę jeszcze, bo też nie wszystkie osoby zdążyły zapisać te daty, kiedy w najbliższym czasie będziemy organizować różnego rodzaju akcje w sprawie obrony wartości, obronie telewizji Trwam. Więc jeszcze raz, 3 maja zapraszamy w Warszawie na Marsz Patriotów. Organizuje go Krucjata Różańcowa. 5 maja marsz w Gdańsku. O godzinie 12:30 Bazylika Świętej Brygidy. 11 maja marsz w Bydgoszczy, rozpoczęcie o godzinie 12 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego. 19 maja wielki piknik rodzinny w Warszawie, niedziela 19 maja. 16 czerwca sejmik liderów ruchów katolickich na Jasnej Górze w sali ojca Kordeckiego. i po wakacjach 7 września Wielki Marsz w Warszawie. Także już prosimy o rezerwację sobie czasu na te wszystkie ważne wydarzenia, ważne dla naszej ojczyzny, ważne dla nas samych.
I proszę o powtórzenie owego telefonu.
Tak, i powtarzam telefon 502-227746. Proszę zostawić na sekretarce swoje imię, nazwisko, namiar na siebie. W krótkim terminie ktoś oddzwoni, spisze wszystkie potrzebne informacje i także Państwu te informacje potrzebne poda.
Godzina 23, minut 28. Kończymy nasze spotkanie wieczorne, rozmowy niedokończone. Tematem był Sejmik Liderów Ruchów Katolickich. Gośćmi byli pani Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej, pan mecenas i poseł Bartosz Kownacki i pan poseł Andrzej Jaworski. Myślę, że trzeba by podsumować jeszcze nasze spotkanie.
Podsumowując, chciałabym powiedzieć to, co powiedziałam w telewizji, czym zaczęłam dzisiejsze nasze spotkanie. Słowa kardynała Augusta Hlonda wydaje mi się tak bardzo istotne. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. A więc podejmijmy ten czyn, rozpocznijmy walkę, przestańmy biernie patrzeć na niszczenie Kościoła, na niszczenie naszej świętej wiary katolickiej.
Modlitwa i czyn to są słowa, które powinniśmy mieć głęboko wyryte w naszych sercach i nie powinniśmy zaniedbywać żadnych z tych dwóch elementów dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra naszego Kościoła, dla dobra nas samych.
Ja apeluję gorąco, żebyśmy się obudzili. To jest nasz obowiązek względem naszej wiary. To jest grzech, niereagowanie na to, co się dzieje. I to jest też obowiązek względem naszej ojczyzny, dlatego że nie można rozumieć Polski bez wiary katolickiej.
Moje podsumowanie jest następujące. Z każdą godziną, kiedy jestem w Radiu Maryja czy w telewizji trwam, zaczynam coraz więcej rozumieć, jakim wydarzeniem są te media, ten środek przekazu, komunikacji, środek formacji religijnej, a także ewangelizacyjnej. Radio Maryja, Telewizja Trwam, wszystkie tygodniki katolickie, wszystko, co wyrosło wokół tej pięknej, powiem, instytucji, ale to jest wydarzenie religijne, jakim jest Radio Maryja, ta rozgłośnia, która jednoczy, która buduje istotę także, czy żywą tkankę naszej ojczyzny, naszego narodu, wiąże ludzi z Kościołem, wiąże ludzi ze wspólnotą, przecież do której należą i dzięki której żyją i myślą poprawnie. Więc niech Telewizja Trwam otrzyma miejsce na multipleksie, dlatego że mu się należy to miejsce, jej się należy, nam się należy to miejsce na multipleksie. Czy pozdrawiamy kogoś?
Tak, oczywiście. Ja pozdrawiam wszystkich członków Krucjaty Różańcowej za ojczyznę i wszystkich tych, którzy jeszcze nie dołączyli się do Krucjaty. I proszę, to są tylko 3 minuty na 10 dziennie w intencji tak ważnej jak nasza ojczyzna. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy serdecznie.
Ja chcę pozdrowić moich najbliższych, z którymi ostatnio coraz mniej czasu mam możliwość przebywać, ale także tych wszystkich, którzy w tej chwili są chorzy, są w szpitalach, którzy cierpią, ale to swoje cierpienie oddają za ważne sprawy i potrafią je ofiarować w ważnych intencjach.
Bardzo dziękuję, że już mogę. To nigdy nie miałem takiej możliwości, żeby pozdrowić i podziękować swojej mamie, bo bez niej by mnie tutaj nie było, gdyby mnie tak nie ukształtowała i tak nie wychowała. Mam nadzieję, że teraz słucha i bardzo ci, mamo, dziękuję.
Dziękujemy wam za obecność. Nasi słuchacze, jak wypowiedzieli się, byli bardzo ukontentowani, bardzo uradowani i tematem, i przebiegiem całej audycji. Szczęść Boże wam, prowadził ojciec Bolesław.